Panie Jezu, dziękuję Tobie za ten dzień, Boże, i chcę powierzyć Tobie to słowo, Panie. I modlę się przede wszystkim, aby Twój Święty Duch, Panie, który ożywia, który jest życiem, Panie, odbijał w nas swoją obecność, Panie. Modlę się, Boże, o to, abyś Ty był prawdziwy, realny w naszym życiu. Panie, bo wszelka dobroć, wszelkie życie, Boże, wszelka relacja z Tobą pochodzi od Ciebie, Boże. Ja modlę się o to, by nasza relacja z Tobą była prawdziwym życiem, była prawdziwym spotkaniem się z Tobą. Amen. I zacznę taką historię. Spotkanie modlitewne, nagle pukanie do drzwi. Drzwi zostają otwarte, wchodzi gość z karabinem, mówi, że jest z KGB i zadaje pytanie, który tutaj jest wierzący i który się modli. I w tym momencie, kiedy ludzie to słyszą, większość wybiega, ucieka, jedni skaczą przez okno, zostają cztery roztrzęsione osoby i ten człowiek odkłada swój karabin i mówi, możemy się modlić, przyszedłem się pomodlić z prawdziwym niewierzącym. Jest to może trochę żartobliwy obrazek, słyszałem, że było to prawdziwe świadectwo, ale obrazuje on to, o czym chciałbym dzisiaj mówić. A chciałbym dzisiaj mówić o Kościele prześladowanym, o Kościele, który jest dzisiaj w ogromnym cierpieniu. Mamy dzisiaj 15. Jest to, dzisiaj mamy w ogóle dzień, Światowy Dzień Modlitwy za Kościół prześladowany, więc chciałbym te dzisiejsze nauczanie poświęcić, aby powiedzieć trochę na temat Kościoła prześladowanego i na początku troszkę statystyk. Organizacje, które zajmują się prześladowaniem Kościoła, mówią, że radykalnych prześladowań doświadcza dzisiaj 100 milionów chrześcijan. 50 krajów jest na liście, krajów prześladowanych. Na pierwszym miejscu jest Korea Północna, zaraz za nią Somalia. Ostatnio na trzecie, czwarte miejsce wskoczyła Irak i Syria z powodu tego, co robi tam państwo IS. I Jezus w Ewangelii Mateusza, kiedy mówił o znakach czasów ostatecznych, to mówił, że jednym ze znaków jest wzrost prześladowań. Mówił, że z powodu mojego imienia będą was wydawać sądu, będą mówić na was wszelkie zło, wszelkie oszczerstwo, będą was zabijać z powodu mojego imienia. Jednym ze znaków czasów ostatecznych jest wzrost prześladowań. Ludzie, którzy badają ten temat, stwierdzili, że w XX i w XXI wieku, że w około 200 lat zostało zamordowanych więcej chrześcijan niż przez 19 wieków chrześcijaństwa. Więc żyjemy w czasach, gdzie mamy radykalne prześladowania chrześcijan. Gdzie nie jest to jakaś abstrakcja, ale jest to coś konkretnego i coś prawdziwego, co dotyka naszych braci i naszych sióstr, które są czasami setki kilometrów od naszego państwa, czasami kilka tysięcy. I ta historia, którą powiedziałem na początku, pokazuje pewną prawdę o Kościele prześladowanym, że w Kościele prześladowanym nie ma miejsca na letnie chrześcijaństwo, nie ma miejsca na niedzielne chrześcijaństwo, ale Kościół prześladowany jest to Kościół, gdzie ludzie, którzy zdecydowali się iść za Chrystusem, naprawdę zdecydowali się za Nim iść, nie jest to tylko w sferze ich wierzeń teologicznych, ale wynika to z prawdziwego spotkania. Pewna historia z Biblii, z Księgi Daniela, można ją znaleźć na początku Księgi Daniela, jest tam opisana historia króla Nabukadnezara lub inaczej mówi się o nim król Nabuchodonozor. I któregoś dnia król Nabuchodonozor postanowił sporządzić wielki posąg ze złota. I wydał takie oświadczenie, że wszyscy ludzie, którzy pełnią jakokolwiek władzę w jego państwie, powinni przyjść i na głos trąby oddać pokłon dla tego wielkiego posągu. Kiedy głos trąby dał się słyszeć, wszyscy padli na swoje twarze oprócz trzech młodzieńców. Szadracha, Meszacha i Abednego. Zaraz ta informacja dotarła do króla. Jest napisane w Księdze Daniela, że król się zezłościł. Postanowił przywołać tych trzech młodzieńców. Był wściekły, ale dał im drugą szansę. Powiedział, czy teraz przy mnie upadniecie i czy oddacie hołd złotemu posągowi? I ci trzej młodzieńcy powiedzieli, niech ci królu będzie wiadome, że złotemu posągowi czci nie oddamy, że będziemy służyć naszemu Bogu. I to po prostu dla króla już było koniec. Był tak wściekły, że kazał rozpalić piec 7-krotnie bardziej. Osoby, które rozpalały piec, spłonęły. Związano tych trzech młodzieńców i skrępowano, wrzucono ich do pieca ognistego. I król wtedy naprawdę się zdziwił, bo zobaczył, że w piecu ci trzej młodzieńcy poruszają się. Napisane jest, że widział król też czwartą osobę, która przechadzała się pomiędzy młodzieńcami. Ci trzej młodzieńcy wyszli z tego pieca i król oddał wtedy chwałę Bogu, bo zobaczył, że Bóg wyrwał tych trzech młodych ludzi z pieca ognistego. I bardzo ciekawa rzecz wynika z tej historii, że z powodu swojej wierności i sprawiedliwości Bogu trzech młodzieńców trafia do pieca ognistego, do miejsca bardzo, że tak powiem, młodzieżowym językiem hardkorowego, z którego nie można wyjść żywcem, ale w tej najcięższej godzinie doświadczają czegoś bardzo pięknego. Doświadczają Boga, tak jak nigdy wcześniej być może Go nie doświadczyli. W samym centrum rozżarzonego pieca ma miejsce spotkanie z Bogiem. I kiedy wychodzą ci trzej młodzieńcy z pieca, jest napisane w Biblii, że nie było od nich nawet czuć smrodu tego paleniska, żadne ich ubranie nie było zniszczone. Jedyne, co spłonęło, to ich więzy. I dzisiejszy Kościół, który jest poza naszymi granicami, poza granicami Europy, jest Kościołem, który dzisiaj jest w miejscu pieca ognistego. Tak jak kiedyś Szadrach, Meszach i Abednego. I dzisiaj Kościół prześladowany, będąc w tym miejscu pieca ognistego, doświadcza również bardzo konkretnego spotkania z Chrystusem. I w Kościele prześladowanym dzisiaj jest przebudzenie. W krajach, gdzie jest bardzo radykalne prześladowanie wierzących, gdzie wierzący są mordowani, jest przebudzenie. Ludzie nawracają się i naprawdę jest eksplozja wiary w Jezusa Chrystusa. Wiecie, przeczytałem bardzo dużo publikacji i książek na temat prześladowań i z tych książek mam tylko też taki pewien wniosek, że diabeł i szatan jest bardzo wymyślny w tym, jak torturować ludzi wierzących. Wiem, że to jest sprawka diabła. Metody, jakie ludzie czynią na ludziach wierzących, są naprawdę straszne. Nie da rady sobie po prostu tego wyobrazić, czego doświadcza dzisiejszy Kościół. Chciałbym przeczytać również pewną historię z Dziejów Apostolskich, rozdział 7, wersety od 54 do 8:1. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatknęli uszy swoje i razem rzucili się na niego. A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem. Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. I wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozpraszali się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. I w Biblii jest właśnie opis pierwszego wybuchu prześladowania Kościoła, które wybuchło w Jerozolimie. Także mamy tutaj zapis, ale chciałbym powiedzieć coś o Szczepanie, który był męczennikiem za wiarę w Chrystusa. Jest o nim napisana bardzo ciekawa rzecz i gorąco w to wierzę, że tego właśnie doświadcza Kościół Jezusa Chrystusa, który jest prześladowany. Jest napisane, że kiedy Szczepan był kamienowany, kiedy dokonywało się na nim morderstwo, kiedy przechodził najciemniejszą godzinę w swoim życiu, to Biblia mówi, że spojrzał w niebo i zobaczył niebiosa otwarte i Chrystusa, który siedział po prawicy Ojca. Dzisiejszy Kościół prześladowany w swojej tragedii robi to, co Szczepan. Również patrzy w niebo, pełen Ducha Świętego. I to, co widział Szczepan w najczarniejszej godzinie swojego życia, to widział coś więcej, co wykraczało poza logikę ludzką. Bóg pokazał mu swoją chwałę, pokazał mu przyszłość, pokazał mu niebo, pokazał mu to miejsce, gdzie on zmierza. Wierzę, że takie sytuacje pomagają przetrwać wierzącym chrześcijanom najczarniejsze godziny i najczarniejsze chwile. To można odnieść do naszego życia, bo nie trzeba być prześladowanym. Kiedy przechodzimy tragedię lub trudną chwilę, z tego fragmentu również płynie dla nas lekcja. Kiedy jesteś w godzinie po prostu ciemności, skieruj swój wzrok w niebo. Patrz na Jezusa Chrystusa. To przeprowadzi cię przez twoje doświadczenia zwycięsko. To, co zrobił Szczepan w ostatniej minucie swego życia, to pokazał charakter Jezusa Chrystusa. Powiedział: Boże, nie policz im tego grzechu. Przebaczam im. Tylko człowiek pełen Ducha Świętego, tylko człowiek, który chodzi z Jezusem Chrystusem, który zna Chrystusa, jest w stanie przebaczyć swoim prześladowcom. I pamiętam, czytałem takie świadectwo mordercy chrześcijan islamskiego, który nawrócił się i w państwie to był to człowiek, który był w takiej komórce, która śledziła kościoły podziemne, wpadali na spotkania kościołów i wyrzynali wszystkich, zabijali wszystkich chrześcijan. I on mówił, że bardzo lubił podrzynać znienacka gardła dla wierzących. I w pewnym czasie, kiedy odbyło się kilka takich akcji, zaczął mieć sny. I w swoich snach, i te sny miał z każdej nocy, widział na swoich rękach krew. Każdej nocy sen, po prostu jego ręce całe zbrukane krwią. Pomimo tego nie zaprzestał bycia w tej komórce, nadal mordował wierzących. I te jego sny przerzuciły się na rzeczywistość, że nawet kiedy nie spał, nawet kiedy w ciągu dnia robił różne rzeczy, mówił, że widział, po prostu miał takie wizje, że jego ręce są całe we krwi. Mówił, że po prostu już doświadczał takiej paranoi. I wtedy jego sny się zmieniły, ponieważ oprócz swoich zakrwawionych dłoni zaczął słyszeć w snach głos. I ten głos mówił mu: tylko Jezus może cię oczyścić z tej krwi. I tak każdej nocy. Sen, ręce zakrwawione i słowo: tylko Jezus może oczyścić twoje ręce z krwi. Mówił, że kiedyś, kiedy był na akcji, wymordowali wszystkich chrześcijan i on zgarnął jedną Biblię pod pachę, tak żeby jego współwyznawcy tego nie widzieli i zaczął ją czytać. I pod wpływem czytania Biblii nawrócił się do Boga i stał się chrześcijaninem. I stał się celem swoich kolegów, którzy polowali na chrześcijan. Jezus Chrystus ma moc zmieniać najtwardsze serce. Jezus Chrystus zna serce człowieka. Wie, czego użyć i jak dotrzeć, jak zmiękczyć te serce. Może na chwilę wrócę do Księgi Daniela. W Księdze Daniela również jest taki obraz, kiedy król Dariusz ustanawia taki edykt, że jest on Bogiem i że przez kolejne 30 dni ludzie mogą modlić się tylko do króla Dariusza i do nikogo więcej. Wiecie, Daniel miał taki zwyczaj, że codziennie modlił się 3 razy dziennie. Rano, południe, wieczór otwierał okna, które były skierowane na Jerozolimę i modlił się. I kiedy król wydał ten edykt, to Daniel według swojego zwyczaju poszedł do swojej komnaty, otworzył okna na Jerozolimę i zaczął się modlić. Po chwili przyszli ludzie, związali go I w konsekwencji tego wylądował w jamie lwów. I wiemy, jak ta historia się skończyła, że lwy nie pożarły Daniela. Ale z tej historii można dużo rzeczy się nauczyć i wyciągnąć, ale ja widzę tutaj pewną taką rzecz, że rzeczywistość potrafi bardzo szybko się zmienić. Dzień wcześniej, kiedy Daniel przed snem modlił się w wolnym kraju. Podnosił swoje ręce, uwielbiał Boga. Robił to od dłuższego czasu i nikt go za to nie ścigał. Minęło 24 godziny i Daniel pomodlił się tak samo, jak to zrobił 12 godzin wcześniej. Tylko, że prawo już tak bardzo się zmieniło, że za tą modlitwę była kara śmierci. W dzisiejszym świecie, w różnych krajach, prawo zmieniło się w tak szybki sposób. Na przykład w Syrii. Pamiętam, że kiedy jeszcze byłem w Bydgoszczy, mieliśmy pracownika Open Doors, jest to taka organizacja, która zajmuje się prześladowanym kościołem, pokazywał nam zdjęcia kościołów w Syrii sprzed wojny. To było jakieś na tamten czas, miesiąc przed wybuchem tej wojny. Ładne budynki, ładne kościoły, ładni wierzący, niczym nie różniący się od standardów europejskich. Wszystko na wysokim poziomie. Jak widziałem, pamiętam te zdjęcie z nabożeństwa, pomyślałem, mieli ładniejszy budynek niż ten, w którym ja teraz się spotykam. Minął miesiąc, z budynków nie było nic, wielu wierzących zostało pomordowanych, inni żyli gdzieś w namiotach. Słuchałem świadectwa pewnej kobiety z Syrii. Mówiła, modliliśmy się w naszym kościele o przebudzenie. I miesiąc później nadleciały samoloty i zbombardowały całe miasto. Wielu zginęło, z naszych kościołów nie zostało nic. I wtedy przyszło pytanie, kim naprawdę dla mnie jest Chrystus? Jak wiele jestem w stanie dać dla Chrystusa i za Chrystusa? Kiedy Szaweł szedł z listami, które otrzymał od arcykapłanów, po to, by wtrącać do więzienia wierzących, miał objawienie Jezusa Chrystusa. I Bóg mu powiedział, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A Szaweł powiedział, Panie, kim jesteś? I usłyszał głos, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Bardzo ciekawa rzecz, że Jezus bardzo utożsamia się z nami jako zwierzęcymi. Że jeżeli nam dzieje się krzywda z powodu Jego imienia, to nie dzieje się krzywda dla Marka, Jacka, Moniki, kogoś tam, ale jeżeli cierpimy z powodu Chrystusa, to Biblia o tym mówi, że Jezus odbiera to bardzo osobiście i to Jezus cierpi. Kościół jest Jego ciałem. Kościół nie dzieli się na kościół wschodni, kościół zachodni, tak naprawdę na kościół prześladowany i kościół nieprześladowany. Jest jeden. Myślę, że w Bożych oczach nie ma podziału na denominacje, ale jest bardziej podział na to, czy kochasz Jezusa całym sercem, czy Go nie kochasz. Kolejna historia. Historia Pawła. Pawła i Sylasa, którzy na skutek głoszenia Ewangelii zostali pobici. Jest napisane, że otrzymali wiele razów. Zostali wtrąceni do wewnętrznego, najgłębszego lochu. I kiedy była północ, jest napisane, że Paweł i Sylas śpiewem wielbili Boga, a inni więźniowie przysłuchiwali się im. I wtedy powstało wielkie trzęsienie ziemi. Drzwi więzienia otworzyły się i strażnik był tak wystraszony, że chciał popełnić samobójstwo, ale oni uspokoili go i tak naprawdę ten strażnik w końcu się nawrócił. I sobie, kiedy analizowałem tą historię, to widziałem w tym również dzisiejszy Kościół, który jest w więzieniu, tak jak Paweł i Sylas, i to, co robi w więzieniu, to wielbi Boga. I spójrzcie, co jest tam napisane, że byli pobici, byli wtrąceni do najgłębszego lochu. I o północy. Północ jest to najciemniejsza część nocy. Czyli w najstraszniejszym miejscu, w najciemniejszej części nocy, w najgorszej chwili, wielbią Boga. Nie mówią: Boże, zginiemy po nas, ale mówią: wielbią Go. Wielbią Go za Jego potęgę. I Bóg odpowiada. Wierzę w to, że Jezus chce od nas takiej postawy. Cokolwiek przechodzimy, jakakolwiek czarna godzina na nas nie spadnie, mamy być jak Paweł i Sylas. O północy naszego życia każdy będzie to przeżywał. Jedni wcześniej, drudzy później. Każdy ma te godziny północy swojego życia. Najciemniejsza chwila. Ale możemy wyciągnąć swoje ręce do Boga i wielbić Go. I może zrobię taką małą dygresję o strażniku, o którym jest mowa w tym fragmencie. Jest to dla mnie taki, ten strażnik jest dla mnie takim obrazem Jezusa po części. Bo jest napisane, że kiedy oni modlili się i wielbili Boga i kiedy nastało to trzęsienie ziemi, to jest napisane: strażnik wziął pochodnie i wszedł ze światłem do więzienia. I to samo robi Jezus Chrystus w naszym życiu. Kiedy jesteśmy w ciemności swojego życia, w grzechach, wołamy Go, to On do naszych więzień, czasami do więzień grzechów, czasami do więzienia choroby, do różnych więzień, On przychodzi ze swoim światłem. Wnosi i rozświetla nasze życie, że zaczynamy widzieć rzeczywistość w innych barwach. Kolejna rzecz, jaką zrobił strażnik, to jest napisane, że wziął ich do siebie i obmył ich rany. Jezus robi to samo z nami. Kiedy nawracamy się do Jezusa, kiedy poranieni przychodzimy do Niego, to Jezus również obmywa nasze rany, leczy nasze życie, tworzy z nas nowych ludzi. I dalej jest napisane, że kiedy obmył ich rany, to zasiedli do stołu razem i weselili się. I to jest słowo, które czeka również nas, kiedy oddaliśmy życie Jezusowi. Jezus powiedział: idę przygotować wam miejsce. Nie będę pił już więcej z owocu tej winorośli, dopóki nie spełni się wszystko w Królestwie Bożym. Tak zwane wesele baranka, które odbędzie się, gdzie wszyscy wierzący zasiądą z Nim przy jednym stole i będą się radować. Pewne świadectwo pewnego pastora, który trafił do więzienia i, wiecie, był przesłuchiwany, bity, po prostu już nie miał siły chodzić, miał powybijane kości. I kiedy leżał w swojej celi, mówił: Boże, już więcej nie zniosę żadnego bicia. Mówi: proszę Cię, już niech skończą mnie bić. Mówił, że wtedy miał takie przeczucie, że już nie będziesz cierpiał. Już więcej nie będzie bicia. Mówił, że w duchu podziękował Bogu, otwiera się cela, wchodzą strażnicy i biorą go na przesłuchanie. Kiedy trafia na przesłuchanie, zaczynają go bić. I on mówił, że w swoich myślach oburzył się. Mówił: Boże, przecież już miałem nie cierpieć. Wiecie, co się stało? Ten pastor, stał się cud, ponieważ ci ludzie, którzy go bili, bili go w taki sposób, że ponastawiali mu kości. Bóg w cudowny sposób tak kierował rękami prześladowców, że kiedy wypuścili go z celi, kiedy trafił do siebie, mówił, że nie czuł żadnego bólu, że mógł normalnie ruszać nogami. Tylko Bóg może zrobić takie rzeczy. W kościele prześladowanym ma miejsce bardzo wiele cudów, bardzo wiele ponadnaturalnych znaków. W dzisiejszym kościele prześladowanych jest to pewna norma. Jest to coś, co dzięki czemu Kościół funkcjonuje. O kościele w Chinach słyszałem, że wierzący często, kiedy rozchodzą się po swoim spotkaniu, nie umawiają się na kolejne. Że dzieje się jakoś tak w cudowny sposób, że wszyscy w jednej godzinie schodzą się w jednym miejscu i spotykają się na nabożeństwie. W W kościele prześladowanym są takie zasady, że wierzący znają jak najmniej wierzących. Nie ma tak jak w kościele europejskim, że fajnie jest znać jak najwięcej ludzi wierzących. W kościołach, gdzie za głoszenie Ewangelii jest kara śmierci, więzienia, utrata pracy, są takie zasady, żeby znać jak najmniej wierzących. Są tam małe grupy, które spotykają się w różnych miejscach. Ale właśnie, tak mówię jakiś czas o kościele prześladowanym, my siedzimy sobie bezpiecznie w Giżycku, nie przechodzimy żadnych prześladowań, aczkolwiek kto wie, co w ciągu lat może przyjść na Polskę, na nasze miasto, nie wiemy tego, ale Biblia mówi nam o tym, że mamy być gotowi, że mamy być przygotowani na najtrudniejsze rzeczy. W Biblii jest taki fragment, gdzie apostoł Paweł powiedział, że ci, którzy pobożnie chcą żyć w Chrystusie Jezusie, wszyscy, którzy pobożnie chcą żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. I wierzę, że my też musimy być w jakiś sposób przygotowani. Wierzę w to, że musimy jakoś ustosunkować się do tego, co dzieje się z naszymi braćmi i siostrami na świecie. Nie może to być dla nas obojętne. Bo to jest nasz brat i siostra, który wierzy w tego samego Jezusa, który kocha tego samego Jezusa, którego ty kochasz. Nie możemy na pewno zapomnieć o tych ludziach. Nie możemy przechodzić obojętnie. Ale kiedy myślisz sobie o prześladowaniach, o tym, że jest to czymś realnym, co w tobie rodzi się? Jakie uczucia? Czy strach, czy obrzydzenie, czy lęk, czy zachęcenie? Kiedyś czytałem taką książkę o pewnym misjonarzu, który był misjonarzem w takim kraju, który jest na drugim miejscu prześladowań, Somalia. I pamiętam, byłem bardzo zdziwiony, bo statystycznie jest tam 100 chrześcijan, a państwo posiada prawie 11 milionów ludzi. I jak przeczytałem tę statystykę, to zadzwoniłem do tej organizacji, żeby zapytać, czy przypadkiem to nie jest jakiś błąd w druku, bo gdzie 100 chrześcijan? Nawet Korea Północna, która ma najbardziej radykalne prześladowania, jest napisane, że statystycznie jest tam 300 tysięcy chrześcijan. Ale nie był to błąd w druku. I pamiętam historię tego misjonarza, który spędził 20 lat w Somalii. W kraju, naprawdę, gdzie żaden z nas by nie wytrzymał. Gdzie nie dość, że są radykalne prześladowania, to jest straszna bieda. Straszny głód. I po prostu wszystkie warunki, które są w tym kraju, są po prostu, można powiedzieć, przeklęte. I ten człowiek spędził tam 20 lat. Starał się głosić Ewangelię. I po 20 latach, kiedy wrócił z tej misji, wiecie co? Mówił, że nie nawrócił się nikt. Żadna osoba. Mówił, że codziennie karmił dziesiątki tysięcy ludzi. Tak na marginesie, w Somalii od bardzo wielu lat toczy się wojna pomiędzy różnymi klanami. W latach 90. nawet były tam siły pokojowe, armia amerykańska miała tam swoje wojska. I ten człowiek był tam w tamtym czasie, kiedy jeszcze armii nie było, kiedy wojsko przyszło, żeby tą sytuację tam ustabilizować. Niestety nie udało się im. Chyba po kilku latach wojsko wyjechało. Ten człowiek nadal został i karmił codziennie dziesiątki tysięcy ludzi. Mówił, że kilka razy udało mu się spotkać z chrześcijanami. Opisywał takie spotkanie, że gdzieś na gruzach jakiegoś budynku, który był zbombardowany, spotkał się z 4 somalijskimi wierzącymi. Mieli wieczerzę pańską. Mówił, że to był czas, który zapadł w jego sercu do końca jego życia. Ale po tej wieczerzy tych 4 wierzących został wyśledzonych i zamordowanych. Mówił, że któregoś dnia spotkał się z przywódcą jednego z islamskich klanów i ten przywódca powiedział mu coś takiego, że my ciebie nie zabijemy, bo kiedy zabijemy ciebie, to staniesz się męczennikiem i inni z twojego kraju przyjadą tutaj. Ale ten przywódca powiedział mu coś takiego, ale zabijemy każdego, komu będziesz mówił o swoim Bogu, który będzie się nawracał. I wiedz o tym, że jeśli zdecydujesz się komuś mówić o swoim Bogu i on przyjmie go, to będzie martwy. Wiecie, nałożyli na tego człowieka takie brzemię i był misjonarzem i musiał głosić Ewangelię w poczuciu tego, że kiedy komuś już powie, zdecyduje się powiedzieć, to skazuje tego człowieka na śmierć. Wiecie, to są naprawdę straszne sytuacje. To są naprawdę trudne dylematy, które przechodzą ludzie wierzący, którzy chcą służyć Jezusowi. Mówił, że kiedy wrócił po tych 20 latach misji w Somalii, na której stracił swojego syna, to mówił, że czuł się jak przegrany. Mówił, że to jest po prostu koniec. To, co robiłem, to przez te lata tylko karmiłem dziesiątki tysięcy ludzi, ale tak naprawdę nic w tym kraju się nie zmieniło. I zbierał się jakiś czas i w jego sercu powstało takie pytanie. Jak radzą sobie ludzie, którzy są chrześcijanami i żyją w podobnych krajach jak Somalia? I zaczął podróżować do innych krajów prześladowanych, by spotykać się z wierzącymi i prowadzić z nimi wywiady. I zadał niedawno pytanie, co robi w tobie wiedza na ten temat? I ten człowiek, rozmawiając z wieloma wierzącymi, chciałbym zacytować jedną z takich wypowiedzi, jaką powiedział do niego pewien człowiek, który był w prześladowanym kraju. I ja myślę, że to mówił tak naprawdę do wszystkich nas. Jak mamy traktować i co mamy wynieść z lekcji o prześladowanych chrześcijanach? I pewien prześladowany gość, który siedział w więzieniu wiele, wiele lat, powiedział do tego misjonarza coś takiego. Nigdy nie rezygnuj w czasie wolności z tego, z czego my nie zrezygnowaliśmy w czasie prześladowań. To nasze świadectwo o mocy i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Nigdy nie rezygnuj w czasie wolności z tego, z czego my nie zrezygnowaliśmy w czasie prześladowań. Jeszcze list do Filipian. 1:13-14. I myślę, że to jest taka najważniejsza lekcja, jaką możemy dzisiaj dla siebie wyciągnąć z prześladowanego Kościoła. Tak, apostoł Paweł to mówi. Tak, że więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże. Apostoł Paweł mówi o tym, że jego prześladowanie, jego pobyt w więzieniu wpłynął na innych wierzących, dodając im odwagi, że nie bali się mówić o Chrystusie innym. Myślę, że przesłanie Kościoła prześladowanego dla nas jest bardzo podobne. Bo za bardzo nie ukrywajmy się, nie możemy nic zrobić. Możemy modlić się, możemy dotykać tych ludzi ręką modlitwy. Możemy ich wspierać poprzez różne organizacje, takie jak Open Doors albo GPH, czyli Głos Prześladowanych Chrześcijan. Możemy pisać listy do osób prześladowanych, takie możliwości dają te organizacje. Ale w naszym osobistym życiu możemy być zachęceni ich postawą. Na mnie osobiście, kiedy czytam o Kościele prześladowanym, na mnie wpływa to w taki sposób, że bardzo wybija mnie z letności mojego życia. Że kiedy czytam o tych ludziach, którzy wierzą w tego Chrystusa, w którego ja wierzę, to moje sumienie i moje serce nie pozwala mi zostać letnim. To moje serce karci mnie przed tym, by zostać niedzielnym chrześcijaninem. Tylko. Bo jak mogę siedzieć wygodnie, kiedy moi bracia i siostry za Chrystusa, którego kocham, wydają swoje życie. Nie mogę zostać bierny. To w sumie tyle. Chciałbym może, abyśmy na koniec pomodlili się o właśnie ten Kościół. O tych braci i sióstr, które doświadczają trudności. Może ja pomodlę się na koniec, zakończając nabożeństwo. Panie Jezu, chcemy się modlić o Twój Kościół, Boże, który dzisiaj cierpi, Panie, który jest w ogniu prześladowań, Boże. I tych narodów jest dzisiaj tak wiele, Panie, że ciężko jest nawet je wymienić wszystkie. Panie, ale Ty znasz każdego po imieniu. Ojcze, modlę się o to, byś Ty dotykał naszych serc. Boże, modlę się o to, aby moje serce nie było obojętne wobec ludzi, którzy cierpią z powodu Twojego imienia. Panie, modlę się, by Twój Kościół, który doświadcza prześladował, był dla mnie zachętą do głębszego życia z Tobą. Panie, dziękuję Ci za ludzi, którzy są Tobie wierni, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za tych ludzi, którzy w swojej samotności, zapomniani przez świat, są wierni Tobie i doświadczają głębokiej relacji z Tobą. Boże, modlę się, by ludzie w tych kościołach trzymali się Twojego imienia, Panie. Modlę się, by Twoja światłość, Boże, świeciła dla ich prześladowców, Panie. Modlę się, Panie, o to, aby kiedy i na nas może przyjdą takie chwile, Panie, zachowaj nas wiernymi i kochającymi Ciebie, Panie. Bądź uwielbiony, Jezu. Amen.